Naszym gościem dzisiaj Marek Chądzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No i patrzymy na ekonomię, ale także na politykę, bo to w tej chwili jest bardzo mocno ze sobą splecione. Wydaje się, że Komisja Europejska uznała, że nie wypłaci Polsce żadnych środków, także z dużego budżetu, dopóki rząd w Warszawie nie załatwi, nie rozwiąże pomyślnie sprawy sądów. Jak to się może przełożyć na polską gospodarkę, całkowite zamrożenie środków unijnych?
Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, jak to się mogłoby przełożyć, to chyba tutaj jesteśmy winni słuchaczom pewne uściślenie. Otóż informacje o tym, że taka decyzja zapadła, podały póki co media. Nie ma jakiegoś oficjalnego potwierdzenia ze strony Komisji Europejskiej, że taka decyzja zapadła. Natomiast całkiem niedawno pojawiła się na Polskiej Agencji Prasowej wypowiedź komisarza do spraw rolnictwa, pana Janusza Wojciechowskiego, który mówi, że dotychczasowe ustalenia między Polską a Komisją Europejską w sprawie wypłaty funduszy unijnych z tego dużego budżetu, tak jak pan powiedział, że one pozostają w mocy, one są takie, że komisarz Johannes Hahn mówił we wrześniu, że w przypadku Polski nie ma takiego bezpośredniego powiązania tej zasady praworządności z wypłatą funduszy unijnych.
Stąd ten dzisiejszy artykuł Dziennika Rzeczpospolitej tym większe zrobił wrażenie.
Tak, zgadza się. On to wtedy mówił w kontekście węgierskim, bo komisja zablokowała Węgrom wypłat tych funduszy spójności, więc ta nasza rozmowa musi się odbyć w takim trybie warunkowym, czyli raczej co by było, gdyby do tego doszło, bo tak jak mówię, no nie mamy tu stuprocentowej pewności, że te decyzje zapadły, aczkolwiek fakt, że dwa duże dzienniki, czyli Rzeczpospolita i Financial Times o tym piszą jednego dnia, no na coś wskazuje. Wydaje się, że być może taka decyzja gdzieś tam w Brukseli jest rozważana, co oczywiście byłoby bardzo groźne dla polskiej gospodarki, groźne dla złotego, no bo stanowiłoby taki kolejny czynnik ryzyka, który należałoby tutaj brać pod uwagę. Tych czynników ryzyka jest już cała lista. No i jeszcze dodatkowo brak 75 miliardów euro z funduszy spójności, no to byłby duży problem, bo po pierwsze podważa to całą jakby filozofię rozwojową kraju, w tym sensie, że no my jednak na tych pieniądzach unijnych oparliśmy w dużym stopniu inwestycje publiczne, tak co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. A po drugie, no gdybyśmy chcieli te programy kontynuować własnymi siłami, czyli mówiąc krótko, emitując dodatkowy dług, no to byłby problem, bo te potrzeby pożyczkowe już na przyszły rok, one bardzo szybko rosną w związku z programami osłonowymi, które rząd wprowadza w związku z wysoką inflacją, więc no te problemy by się nawarstwiały. To z pewnością miałoby wpływ i na rentowność obligacji, i na kurs złotego. No miejmy nadzieję, że te informacje się nie potwierdzą i póki co mamy do czynienia z czymś w rodzaju, no nie wiem, jakiejś takiej dyplomatycznej gry, która no koniec końców okaże się, że to była tylko jedna gra.
A na ile by polska gospodarka, czy polski wzrost gospodarczy jest uzależniony od środków europejskich? Ile to jest procent PKB rocznie zależnych od tego, czy popłyną, czy nie popłyną fundusze unijne?
Ja takich wyliczeń oczywiście nie mam przed sobą, natomiast no z pewnością jest to duże uzależnienie, dlatego że no wystarczy sobie przypomnieć, jak duże programy do tej pory były finansowane przy współudziale środków unijnych. Ja już nie mówię o tych takich dużych programach typu, nie wiem, budowa autostrad, ale też cały szereg lokalnych inwestycji w samorządach. I to jest chyba w zasadzie główny problem, no bo odcięcie od funduszy spójności oznacza bezpośrednie problemy w samorządach z finansowaniem inwestycji na tym poziomie lokalnym, więc wydaje się, że no lepiej te pieniądze jednak mieć niż ich nie mieć. Tym bardziej, że przecież wiemy wszyscy, jak duży problem jest z odblokowaniem Krajowego Planu Odbudowy. Teoretycznie ten Krajowy Plan Odbudowy w przypadku Polski został odblokowany, natomiast do tej pory wypłata pieniędzy z niego no, jakby ciągle jest na szali, ciągle się waży, więc odcięcie od kolejnego źródła finansowania byłoby naprawdę dużym problemem. Tym bardziej, że do tej pory Polska korzystała na członkostwie z Unii Europejskiej. Mam tu na myśli taki bezpośredni finansowy bilans, czyli jakby wielkość składek wpłacanych do Unii versus wartość wypłacanych środków. No i dobrze byłoby też to utrzymać, prawda? No bo bez tych pieniędzy, tak jak mówię, no, cały ten program inwestycji publicznych no, byłby zagrożony.
Panie redaktorze, a co poza inwestycjami? Gdzie jeszcze, bo że taka decyzja no, polityczna, ale miałaby skutki ekonomiczne niezwykle szerokie, nie tylko w tych inwestycjach samorządowych, ale dla waluty, chociażby dla szeregu innych czynników.
No tak, to prawda, tak jak mówiłem na początku, to jest bardzo negatywny sygnał dla rynku, bo pokazałby, że eskalacja sporu między rządem w Warszawie a Komisją Europejską w Brukseli, że ta eskalacja postępuje, to zawsze jest czynnik ryzyka, który rynek wtedy bierze pod uwagę przy inwestowaniu w aktywa danego kraju. Zresztą, no co tu dużo mówić, proszę spojrzeć, co się dzieje z węgierskim forintem, jak bardzo źle tę informację o odcięciu funduszy spójności w przypadku Węgier rynek odebrał, jakich teraz decyzji, do jakich decyzji jest zmuszany węgierski bank centralny, czyli mam tu na myśli takie ratunkowe podnoszenie, radykalne podnoszenie stóp procentowych, byle ratować kurs forinta. No miejmy nadzieję, że w Polsce do tego scenariusza nie dojdzie, no bo to byłby bardzo zły scenariusz, biorąc pod uwagę te wszystkie inne ryzyka, które gdzieś tam nam wiszą nad głową, czyli wszystko to, co się wiąże z wojną na Ukrainie, wszystko to, co się wiąże z kryzysem energetycznym i z wydatkami w związku z tym kryzysem. No na pewno koszt obsługi długu nie wynosiłby 66 miliardów złotych, tak jak to teraz szacuje rząd na przyszły rok, ale pewnie dużo, dużo więcej. I potrzeby pożyczkowe nie sięgałyby 270 miliardów brutto, tylko pewnie też dużo, dużo więcej. By proporcjonalnie więcej wobec tej straty, którą teoretycznie moglibyśmy mieć w związku z odcięciem funduszy spójności. O ile oczywiście rząd chciałby kontynuować programy inwestycyjne, no a bez tych programów to rzeczywiście no, perspektywy dla wzrostu gospodarczego byłyby zagrożone, no i jakby perspektywa recesji to byłby w tym przypadku jeden z mniejszych problemów, wydaje mi się. No tutaj to byłby już taki problem bardziej fundamentalny, który kazałby stawiać pytania o to, czy w ogóle Polska ma szansę na kontynuowanie rozwoju w takim tempie, w jakim do tej pory to miało miejsce.
Jak na razie mówimy o sytuacji hipotetycznej, to tylko artykuły prasowe albo aż artykuły prasowe, to już na koniec tego wątku, panie redaktorze, jakie to może mieć już konsekwencje dla gospodarki? Tylko te dwa artykuły Financial Times i Rzeczpospolita.
Na razie to wydaje mi się, że to będą, czy też mogą być konsekwencje rynkowe właśnie, no bo a sam artykuł nie odcina pieniędzy, prawda? No, ale sam artykuł jest sygnałem,
tworzy atmosferę.
Dla kogoś, kto podejmuje decyzję gdzieś tam w banku inwestycyjnym w Londynie, jest to sygnał, czy inwestować w polskie aktywa, czy nie. A jeśli inwestować, no to jakiej premii za ryzyko tutaj zażądać. Więc no to takie bezpośrednie konsekwencje to tutaj bym widział. Na razie, jak się tak patrzy na kurs złotego, to oczywiście złoty się osłabia, ale to nie wiem, czy jesteśmy w stanie to powiązać z tymi artykułami, no bo złoty się osłabia już dość długo i niestety nie widać końca tego osłabienia. No a poza tym jakby kolejnym krokiem, gdyby rzeczywiście doszło do jakiejś poważnej deprecjacji, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, no to kolejnym krokiem jest to, co zrobi z tym Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, no bo no nie da się też w nieskończoność ignorować deprecjacji własnej waluty. Oczywiście wszystko zależy od skali i tempa, ale no myślę, że prędzej czy później Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała się nad tym pochylić i zastanowić się, co z tym dalej robić, czy przypadkiem złoty nie jest już aż tak słaby, że stanowi jakieś zagrożenie dla ścieżki inflacji w takim średnim okresie. W średnim okresie, czyli w takim czasie, w którym oddziałują podwyżki stóp procentowych. I gdyby doszło do wniosku, że złoty jest już zbyt słaby i faktycznie ma bezpośredni wpływ na inflację, to być może zmuszona byłaby do zaostrzenia polityki pieniężnej. No ale tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, rozważamy na razie scenariusz hipotetyczny i miejmy nadzieję, że on się nie zmaterializuje.
To panie redaktorze, na koniec jeszcze dwa słowa o sytuacji w samej Radzie Polityki Pieniężnej, o której pan wspominał w kontekście tych artykułów i możliwego osłabienia złotego. sama Rada także nie ma najlepszego czasu. Takiego konfliktu to ja sobie w Radzie Polityki Pieniężnej nie przypominam.
Ja też sobie takiego konfliktu nie przypominam. W Radzie bywało różnie. Mówię tutaj o radach poprzednich kadencji. To nigdy nie było tak, że wszyscy mówili jednym głosem i byli zgodni co do jakby kierunku działań, ale jednak trzymano pewien standard. To znaczy ten komunikat, który czytamy zawsze po posiedzeniu Rady, on był traktowany jako komunikat Rady, a nie komunikat większości w Radzie. To jest ogromna różnica. W takim sensie, że no, nikt z Rady go otwarcie nigdy nie podważał. No tutaj ten standard został zmieniony, ale też powiedzmy sobie szczerze, że przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej dał trochę sygnał do jakby eskalacji tego konfliktu, publicznie podważając kompetencje Rady, czy też jakby uderzając w jej autorytet, wyciągając kwestie zarobków i czasu pracy członków Rady Polityki Pieniężnej. Ja nie wiem, do czego nas to doprowadzi. Widzę z takich doniesień...
Ale w mediach no, informacje były bardzo niepokojące, że członkowie Rady mają de facto znikomy dostęp do analiz, do dokumentów, które wytwarza Narodowy Bank Polski, że ten konflikt jest bardzo głęboki i no i że ta praca i standardy pracy w Radzie Polityki Pieniężnej są nie najwyższe.
Tak, te informacje były bardzo niepokojące i właśnie to jest to, do czego zmierzałem, że w sprawę angażuje się też już Kancelaria Prezydenta, która poprzez tam swoich ministrów nawołuje do jakichś zmian w regulaminie Rady, żeby trochę ten standard jednak przywrócić, standard pracy członków Rady Polityki Pieniężnej. No to byłoby bardzo złe, gdyby rzeczywiście było tak, że członkowie Rady są odcinani od tych analiz Narodowego Banku Polskiego, czy też dostęp do autorów tych analiz jest utrudniony, no bo powiedzmy sobie szczerze, to na podstawie tych analiz oni podejmują potem decyzje w sprawie stóp procentowych, czy też powinni podejmować na podstawie tych analiz swoje decyzje, więc byłoby to trochę takie działanie kontrproduktywne, w sensie odcinanie ich od tego w tym momencie, kiedy sytuacja gospodarcza jest tak napięta, kiedy w ogóle prowadzenie polityki gospodarczej to jest takie, przypomina trochę lawirowanie na polu minowym, no to po pierwsze to się nie mieści trochę w głowie, po drugie no każę sobie zadać pytanie, jaki jest cel w ogóle, jaki byłby cel tego typu działania, no a po trzecie no to jest właśnie skuteczne, biorąc pod uwagę główny powód, dla którego Rada Polityki Pieniężnej w ogóle istnieje i funkcjonuje, więc no miejmy nadzieję, że tutaj też się sprawa jakoś wyjaśni i przy zaangażowaniu tych najwyższych władz ten spór zostanie jakoś zagaszony, zakończony.
Chociaż on niczego dobrego nie wróży, bo jednak istotna część działań Rady Polityki Pieniężnej to jest komunikacja, ona trudno sobie wyobrazić, żeby była teraz gorsza, kiedy trójka członków pokazuje, że ma zupełnie inne zdanie i nie może go artykułować. Co do pozostałej części Rady Polityki Pieniężnej, ten konflikt jest bardzo głęboki. Marek Hondzyński, redaktor naczelny Czystej Gospodarki, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 12:45. To był Kurier Ekonomiczny.